Chwała Bogu, bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Są miejsca, do których chętnie wracamy. I Palowice to jest takie miejsce dla mnie osobiście, do którego chętnie wracam. Spędziłem tutaj wiele czasu, mogę powiedzieć. I od wielu, wielu lat. Od początku, kiedy się nawróciłem, a był to taką ostateczną decyzję podjąłem w styczniu 1980 roku, a więc szmat czasu już. I zawsze Palowice były blisko mnie, a ja blisko Palowic też. Dlatego z radością tutaj wracam co jakiś czas. Kocham was wszystkich, kocham ten zbór. Mam tutaj serdecznych przyjaciół, na których mogę zawsze liczyć w potrzebie. I przywożę dla was pozdrowienia. Tak się ostatnio złożyło, że przez już trzecią niedzielę nie jestem u siebie w zborze. Byłem najpierw w zborze w Wodzisławiu Śląskim, w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan. W ostatnią niedzielę byłem w Wiedniu, w polskim zborze, a dzisiaj jestem u was i z naszego zboru, i z Wodzisławia, i z Wiednia przywożę dla was bratersko-siostrzane pozdrowienia. Chciałbym się dzisiaj podzielić z wami Słowem Bożym. Od wielu, wielu miesięcy praktycznie nurtuje mnie sprawa wiary. Wszystko, co związane z wiarą jest. Przeczytam jeden fragment, krótki fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w liście do Hebrajczyków z 12 rozdziału, trzy pierwsze wersety. One są bardzo znane, niektórzy nawet na pamięć umieją ten króciutki fragment. Przeczytajmy razem to słowo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciw wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Są takie fragmenty Bożego Słowa i myślę, że wielu z nas ma takie fragmenty Bożego Słowa ulubione. Wiemy, w jakim momencie ten fragment przeczytać, żeby to słowo jakąś otuchę do naszego serca albo jakąś zachętę wniosło. I to jest jeden z takich fragmentów Bożego Słowa, do którego chętnie wracamy. Właśnie to jest taki fragment zachęcający, ma zachęcić wierzących ludzi. Dlaczego? No bo życie chrześcijanina to nie jest tak. To na początku mojej drogi wiary to tak mi się zdawało. Jak przyszedłem pierwszy raz do zboru, zobaczyłem tych ludzi, relacje pomiędzy nimi, to sobie pomyślałem, no to już jest chyba przedsionek nieba. Ja nigdy takich relacji nie spotykałem. Wiecie, to tak na początku było. Pełen zapału, optymizmu, nie wiem, nie było żadnych przeszkód. Pogoda, nie wiem, deszcz mógł lać, nawet na pieszo, na społeczność, na spotkania modlitewne się chodziło, wszystko. Ale pod wpływem czasu gdzieś to się w nas wypala i czasami chodzimy do tego zboru tak z przyzwyczajenia, bo wypada i tak dalej. Nie ma z nas takiego, jak to młodzi mówią, powera. Dlaczego? Bo żyjemy w tym świecie i dla nas, na wierzących ludzi, diabeł ma również przygotowane wszelkiego rodzaju przeszkody, trudności, rzuca nam te kłody pod nogi, abyśmy się o nie potykali, abyśmy też takiego zniechęcenia dostali. I dlaczego to mówię? Ponieważ ci wierzący ludzie, do których autor tego listu pisze, oni się znaleźli właśnie w takiej sytuacji. To byli ludzie, którzy byli pełni zapału dla Pana, kochali Go. Dzieła wiary były widoczne w ich życiu. Byli gorliwi, żyli pełną nadzieją. Wytrwali w licznych zmaganiach, w licznych trudnościach. Oni nawet potrafili radować się wtedy, kiedy inni grabili ich mienie. A kiedy ktoś z braci czy sióstr doznawał jakiejś przeciwności, cierpienie było w ich życiu, to oni przy nich, to ci wierzący stali przy tych, wspierali, pomagali. I nagle coś się stało. Nagle gdzieś to wszystko uleciało. Nagle takie zniechęcenie do nich przyszło i nie potrafili się więcej cieszyć. Co się stało? No, przeciwnik nie dawał spokoju, jeszcze bardziej ich tam do muru przyciskał po to, aby ich zmęczyć, aby doprowadzić do totalnego zniechęcenia. I co się dzieje? No oni przestali patrzeć do przodu. Zmienili swoją optykę. Oni zmienili swoją optykę tak jak naród izraelski, kiedy wyszedł z niewoli egipskiej, a później przyszły te trudy życia codziennego, życia na pustyni, to ciągle zaczęli wspominać, jakie to oni mieli fantastyczne życie w Egipcie. Ciągle zaczęli wspominać te ogórki i ten czosnek im pachniał, a tak naprawdę nosem przy ziemi harowali. Zaczęli patrzeć do tyłu, zmienili swoją optykę. I to samo stało się z tymi wierzącymi, do których autor pisze ten list. Niektórzy przestali przychodzić nawet na zgromadzenia. A gdzie oni chodzili? Jeśli wrócili do tego, z czego ich Pan Bóg wyprowadził, no to można by powiedzieć, podeptali tą skałę, którą był Chrystus. I czytając ten list, kochani, wiemy, że ci wierzący ludzie byli rozczarowani, zniechęceni przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu ludzkich prześladowań i cierpień, a po drugie, z powodu niewypełnienia się obietnicy powrotu Pana Jezusa Chrystusa, obietnicy zmartwychwstania, obietnicy Nowej Jerozolimy. Byli totalnie zawiedzeni i rozczarowani. Być może tutaj na tej sali siedzą ludzie, którzy się czują też rozczarowani, zniechęceni. Być może coś przeżywać w swoim życiu i czujesz taką gorycz w swoim serce. To jest słowo dla ciebie również. To jest słowo zachęty dla ciebie. Dlaczego? Bo autor tego listu pisze, musimy się zachęcać, abyśmy nie porzucili ufności, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I ten list można by nazwać jednym słowem – wytrwałość. Wytrwałości wam potrzeba. List ten można właśnie tak nazwać. A więc dwie główne myśli w tym liście i w tym fragmencie, który przeczytałem. Skoro tej wytrwałości nam potrzeba, to autor tego listu pisze, życie chrześcijanina to jest taki bieg. To po pierwsze, a po drugie, patrz na Chrystusa. To są dwie rzeczy, na które nasze serca i myśli kieruje autor tego listu. Życie to bieg. Szkoda, że o jeden raz za dużo do lustra spojrzałem i w ostatniej chwili zmieniłem marynarkę, bo przygotowałem taki filmik, 5-minutowy, właśnie z biegów maratońskich. On miał coś pokazać, pewne poselstwo to niósł. To nie jest tylko bieg maratoński, ponieważ tam jest pokazane, ile determinacji, ile samozaparcia, ile cierpienia ci zawodnicy ponoszą, żeby osiągnąć metę. Bo my teraz żyjemy, to jest właśnie wiosna, to jest taki czas, że mnóstwo biegów maratońskich się odbywa. I to nie jest tak, że w biegu maratońskim startują tylko ludzie, którzy chcą zdobyć główną nagrodę. Bo skoro dobry zawodnik, wytrenowany zawodnik biegnie maraton 42 km, 195 metrów dokładnie, gdzieś około 2 godzin, niektórzy nawet już poniżej 2 godzin zeszli, ale przeciętnie powyżej, gdzieś 2 godziny, około 20 minut, to jest dla tych, którzy są zawodowcami. Ale są też uczestnicy, którzy biegą w tym maratonie i biegną 4 godziny, 4,5 godziny. A cel jest jeden, osiągnąć metę. Ile determinacji, ile samozaparcia, w nich samych jest, ile cierpienia, ile bólu, ile trudu oni muszą znieść, żeby osiągnąć ten cel, żeby dobiec do mety. I apostoł Paweł również postrzegał życie chrześcijanina jako bieg. Apostoł Paweł pisze i tak podchodzi do życia. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, a każdy zawodnik... Przepraszam, coś mi w gardle stoi. Od pewnego czasu biorę jakieś lekarstwa, które mi strasznie wysuszają gardło. Dziękuję, żeś mi przypomniał. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakby w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. On traktuje swoje życie, swoją służbę dla Pana jako bieg. On uczestniczy w tym biegu. I kiedy w 20 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich to pisze, że kiedy on wezwał do Efezu, do Miletu starszych z Efezu, aby się z nimi pożegnać i mówi im takie słowa. Wiecie, idę do Jerozolimy, nie wiem, co mnie tam czeka. Nie wiem, co mnie tam czeka, ale o jednym wiem, bo Duch Święty mnie o tym przekonuje, że czekają mnie tam więzy i czeka mnie tam ból. Ale o co chodzi? O moim życiu nie warto mówić. Bylebym ty mojego biegu dokonał i moją służbę wykonał. A kiedy stoi już jedną nogą nad grobem, bo już się żegna i to jest jego ostatni list, jaki apostoł Paweł napisał, drugi list do Tymoteusza, to mówi tak, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Dobry bój bojowałem i biegu dokonałem. Życie spełnione dla Chrystusa, życie poświęcone dla Chrystusa, pomimo wszelkich trudności, pomimo wszelkich przeciwności, tyle co apostoł Paweł zniósł dla Chrystusa, dla zwiastowania Ewangelii, 11 rozdział listu do Koryntian o tym mówi, a pomimo tego ciągłe parcie do przodu, pomimo tego ciągle posuwał się do przodu, aby tą służbę swoją wykonać dla Pana Jezusa Chrystusa. A więc życie chrześcijanina po pierwsze to jest bieg i to bieg ciężki, trzeba determinacji, samozaparcia, cierpienia, łez, trudu i mozołu, aby biec i uczestniczyć w tym biegu. To po pierwsze. Po drugie, pisze autor, patrzcie na Jezusa. My jako ludzie patrzymy na, zazwyczaj tak, albo na innych, i patrząc na innych, często czujemy się tacy zniechęceni. Popatrząc na innych, czujemy się zniechęceni. Mało tego, czasami, a może i często jest tak, że nawet patrząc na życie innych, to mamy trudności sami, byśmy mieli trudności z nawróceniem się do Pana Boga. Ale patrzymy też na siebie, patrząc też na swoje życie, to nie zawsze czujemy się tacy zachęceni, bo jesteśmy targani wszelkiego rodzaju wątpliwościami w naszym życiu. Apostoł Paweł pisze, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Chcę dobrze, a wyszło jak zawsze. Chcę dobrze, a znowu zawaliłem. A chciałem dobrze. Takimi ludźmi jesteśmy. Patrzymy na swoje życie i często czujemy się sami swoim zachowaniem, swoim życiem rozczarowani i zniechęceni, kiedy po raz kolejny musimy wstawać z kolan. Dlatego autor pisze, popatrz na Jezusa. Zwróćcie uwagę na Jezusa. Popatrzcie na Jezusa, który był normalnym człowiekiem. My musimy zawsze pamiętać, że Biblia przedstawia nam Jezusa tak jakby dwie jego natury, ludzką i boską. Patrz na Jezusa, który był człowiekiem, takim jak ty i ja, z krwi i kości. Nie patrz na Jezusa, który był Synem Bożym. Są fragmenty Bożego Słowa, które tylko tak Jezusa opisują. Na przykład Ewangelia Jana, tam chyba 25 razy czytamy, że Ojciec Go posłał. Albo List do Kolosan przedstawia Jezusa jako tego, który był doskonały, wszystko dla Niego, przez Niego powstało i doskonałe dzieło wykonał dla naszego zbawienia. I List do Hebrajczyków też coś pokazuje z tej boskości Chrystusa. Ale patrzmy na Jezusa, który był normalnym, zwykłym człowiekiem. Patrz na Jezusa, który, tu pisze autor tego listu, więcej, On rozpoczął to dzieło, On rozpoczął ten bieg i On go dokończył. Tu jest użyte greckie słowo, że tutaj mamy przetłumaczone, że On jest sprawcą i dokończycielem wiary naszej. Sprawcą, to jest greckie słowo archegos, to słowo znaczy, On był wodzem, On był przywódcą tego zbawienia. On rozpoczął to dzieło i On je również zakończył. On rozpoczął, On toczył tą walkę i On zwyciężył. On wycierpiał krzyż, był gotowy znieść ten sprzeciw wobec siebie, był gotowy znieść to cierpienie, tą hańbę, odrzucenie. Chciał zwyciężyć. Chciejmy, bracia i siostry, i my zwyciężać w naszym życiu. Nie poddawajmy się, to jest ciężki bój, ale zdecydowana w nas powinna być wola zwycięstwa, aby odnieść to zwycięstwo. Skąd się to brało w życiu Jezusa? Przynajmniej z trzech rzeczy. Po pierwsze, z Jego motywacji. Jezus, tak jak powiedziałem, był takim samym człowiekiem jak my. Ale od początku, jest taki fragment Bożego Słowa w liście do Hebrajczyków, zresztą zanotowany w 10 rozdziale, gdzie jest malutki fragmencik opisany nam rozmowy w niebie, jaka się odbyła pomiędzy Panem Jezusem a Ojcem w niebie. I Pan Jezus mówi do Ojca, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Nie chciałeś ofiar krwawych, nie podobało Ci się to. Idę, Tyś przysposobił dla mnie ciało. Idę, aby wypełnić Twoją wolę. Kiedy Jezus był na ziemi, miał tą pasję w sobie, aby wykonywać wolę Ojca. Bracia i siostry, czy my mamy pasję dla Jezusa? Przypomnij sobie swój start, swój początek. Już tu powiedziałem, ile pasji, ile zapału, ile determinacji nas było. Nie było żadnych przeszkód, żadnych hamulców, aby dzielić się Ewangelią, zwiastować Ewangelię. A później pod wpływem czasu gdzieś się to wypala w nas. Jezus miał pasję, aby wypełnić wolę Ojca. Kiedy był tutaj na ziemi, to do tych słuchaczy powiedział takie słowa, gdy wy wyszycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam siebie, lecz tylko tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną i nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. To było Jego pasją, wykonywać wolę Ojca. A kiedy był już miał tą świadomość, że jest u kresu swojego pobytu tutaj na ziemi, widział, że te dni się dopełniają, kiedy miał być wzięty do nieba, postanowił pójść do Jerozolimy. On zwrócił swoją twarz do Jerozolimy, bo wiedział, że to jest wola Ojca, aby tam iść. A w Getsemane modlił się, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech będzie. Całkowite posłuszeństwo Ojcu w tym nawet, co wycierpiał. Bo czytamy w Ewangelii Jana, że potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział, pragnę. Widział, że się już wszystko wykonało. Jezus nie wisiał jako takie zbite, umęczone ciało, zmasakrowane ciało, bez świadomości, bez niczego. Niektórzy nawet mówili, że Jezus był nieprzytomny, wisiał na krzyżu i tak dalej. Nie wiedział nawet, co się dzieje z powodu tego, że był tak zmasakrowany. Jezus miał świadomość do ostatniej sekundy swojego życia tutaj na ziemi. Widział, że się już wszystko wykonało. Wtedy powiedział: pragnę, a za chwilę powiedział te słowa: wykonało się. Czy jest wola odnoszenia zwycięstwa w twoim i moim życiu? Czy masz pasję dla Jezusa, aby być w Jego woli? Czy jesteś posłuszny Jemu, kiedy właśnie jest sprzeciw, kiedy są trudności, kiedy jest cierpienie, kiedy okoliczności życia są takie, że najchętniej by się chciało wynieść stąd? Czy masz pasję dla Jezusa? Czy jest w tobie ta gotowość, determinacja, aby zwyciężyć dla Niego? Jezus miał pasję, aby wypełnić wolę Ojca. Po drugie, popatrz na Jezusa, na jaką On miał wiarę. Jezus był takim samym człowiekiem jak my. On miał wiarę, a słowa wykonało się, powiedział w najbardziej niemożliwym momencie. Jezusa wiara była doprowadzona do perfekcji. Czym jest wiara w ogóle? Wiara jest takim głębokim przekonaniem, że jest coś prawdziwe, ale wiara jest również taką aktywną mocą, którą należy używać w swoim życiu. Inaczej mówiąc, przyjąć słowa Jezusa jako swoje własne słowa. Wiara to być na 100% przekonanym, że jeśli coś Jezus powiedział, to tak jest i amen. To jest wiara. Piotr, kiedy zobaczył Jezusa idącego po wodzie, najpierw myśleli, że to jakaś zjawa idzie, powiedział tak: Panie, jeśli Ty to jesteś, to powiedz, żebym mógł przyjść do Ciebie. A Jezus wypowiada tylko jedno słowo: i chodź. I on wychodzi z łodzi i idzie po wodzie. To jest wiara. Innym razem Jezus przychodzi, a oni całą noc łowili rybki, nic nie złowili. I Pan Jezus przychodzi i mówi tak: wypłyńcie i zarzućcie z prawej strony sieci. Panie, całą noc żeśmy łowili, nic żeśmy nie złapali. Piotr mógł powiedzieć: Panie, chyba my się lepiej znamy na łowieniu ryb, to jest nasz zawód. My całe życie ryby łowimy. I nigdy się sieci nie rzuca z prawej strony, zawsze się rzuca z lewej strony. A Pan Jezus mówi: zarzuć z prawej strony. Piotr mówi: na Twoje słowo. Zarzucił i ryby są, pełna sieć. A więc wiara. A jak jest z naszą wiarą? My często mówimy, że mamy wiarę, ale tak naprawdę to wypowiadamy te prawdy pod wpływem takiego naszego pobożnego życia. Wiecie, modlimy się o coś, Pan Bóg odpowiada, a my jesteśmy zdziwieni, że się to stało. W ostatnim czasie mój szwagier przewrócił się. On choruje, ma chorobę gościa postępującego, ma trudności czasami i gdzieś tam nogą zahaczył, przewrócił się. Strasznie się poturbował, że na pogotowie musiał iść. Na drugi dzień rano pojechałem do niego. Wstąpiłem po drodze, bo jechałem do mojej mamy i wstąpiłem do niego, patrzę, on leży w łóżku. Mówię: no, przyszedłem do ciebie. Dobrze, że jeszcze z olejem namaszczenia nie przyszedłem, ale z modlitwą przyszedłem. No i pomodliłem się z nim, prosiłem o zdrowie dla niego, żeby Pan Bóg z tych słabości go podniósł. Za 2 dni jadę do niego, patrzę, on chodzi po mieszkaniu, ja mówię: o, ty się dobrze czujesz. A on tak się na mnie patrzy, mówi: dziwi się, przecież się modliłeś. Czasami modlimy się, ale tak nie wiemy, jakie oczekiwania, jak mamy to wyrazić w ogóle, jakie oczekiwania mamy mieć. Kiedyś czytałem taką historię, nie pamiętam, jaka to książka była, że w pewnej miejscowości był kościół w centrum miasta. I tak się złożyło, że obok tego kościoła jakiś facet otworzył spelunę taką. Ludzie się tam schodzili, burdy były, pijaństwo i tak dalej. I nie wiedzieli, co z tym. I próbowali jakoś to załatwić, żeby to zamknąć. Nic się nie dało rady załatwić tego. I w końcu ktoś tam postanowił, będziemy się modlić o to, żeby Pan Bóg to jakąś tą sprawę rozwiązał. Wiecie, oni się modlili, modlili i po pół roku była burza, piorun strzelił i ta restauracja się spaliła. Ale ten właściciel tej restauracji dowiedział się o tym, że tam w kościele modlili się o to, żeby ten jego restauracja była zamknięta i tak dalej. Nie? I podał ich do sądu. No i rozprawa sądowa była i sędzia wezwał tego pastora na świadka i zadaje mu te pytania. Czy to jest prawda, że wyście się modlili? No tak, myśmy się modlili, ale tylko tak, no. A sędzia tak popatrzył, mówi, wiecie, mówi, to jest cud. Mówi, oto mam człowieka niewierzącego, który wierzy w moc modlitwy i wierzącego pastora, który nie wierzy w modlitwę. My czasami wypowiadamy takie myśli, prawdy wynikające z naszej pobożności, ale czy jest w nas wiara? Że jeśli się modlimy z wiarą o coś, jak mówi Boże Słowo, to Pan Bóg odpowie na nasze modlitwy. Dlatego Biblia też mówi i zachęca nas do tego, abyśmy my próbowali, czy nasza wiara jest autentyczna. Czy dalej trwam w wierze? Uwierzyłem, jestem zbawiony, ale życie nie zawsze musi być potwierdzeniem tego, że jestem zbawiony. I często jest tak, że życie nasze nie jest potwierdzeniem tego. Dlatego apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Poddawaj siebie próbie, egzaminuj siebie, czy trwasz w wierze, doświadczaj siebie. Wiecie, my innych to bardzo chętnie egzaminujemy. Mało tego, nie tylko innych egzaminujemy, czasami ich osądzamy, a czasami nawet ich potępiamy. Ale Biblia mówi, ty siebie testuj, czy ty jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym. Czy świadectwo Ducha Świętego masz w sobie, że jesteś dzieckiem Bożym? Bo Biblia mówi, że Duch Święty poświadcza Duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czy miłujesz braci i siostry? Bo jeśli ktoś nie miłuje braci ani sióstr, to co? Nie ma nic wspólnego z Bogiem. Czy postępujesz sprawiedliwie? Bo kto sprawiedliwie postępuje, to z Boga się narodził, czytamy. Czy zwyciężasz świat, żyjąc w takim Bożym oddzieleniu od tego świata? To tylko niektóre pytania, które my powinniśmy sobie zadawać, testując siebie samych, czy trwamy w wierze. Czy odkrywasz to, że jesteś ciągle motywowany przez życie Chrystusa, przez Jego przekonania, przez Jego zasady, przez Jego pryncypia? Czy wszystko, co czytam w Piśmie Świętym, jest prawdą dla mnie? Czy jest to we mnie? Czy wierzę w to? Czy to, że chodzę do kościoła, to nie jest przypadek? Może chodzę do kościoła dlatego, że się przyzwyczaiłem. Może chodzę do kościoła, bo tam są fajni ludzie. Może chodzę do kościoła, bo fajną kawę serwują po nabożeństwie albo ciastko dobre. Motywy mogą być różne. Próbuj, testuj swoją wiarę. Poddaj się próbie, czy twoja wiara jest autentyczna. Czy w tobie jest jeszcze ogień, który płonie na myśl o Jezusie Chrystusie, o Jego Królestwie, o Jego Kościele. Czy płonie, gdy myślisz o niebie, a drżysz, gdy myślisz o piekle, o grzechu? Pismo Święte mówi nam o 14 zagrożeniach dla naszej wiary. Wyliczyłem 14. Ale żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, to nie ma nic wspólnego z pewnością zbawienia. Ja jestem pewny swojego zbawienia. Nie dlatego, że jestem pyszny, że jestem dumny. Jestem pewny swojego zbawienia, ponieważ uwierzyłem w Jezusa, A ci, którzy uwierzyli, mogą być pewni, kto ma syna, ma żywot wieczny i koniec. Moje życie wieczne zaczęło się w 80 roku i wieczność jest moim udziałem. Wierzę, że ci, którzy autentycznie się nawrócili, to mają życie wieczne. I nie można tego życia stracić, tak jakby nawet ojciec mój się wyrzekł, że mnie, to ja już przestaję być i nazywać się Witem. Nie. Jestem dzieckiem Bożym, zbawionym na wieki. Ale Biblia mówi też o zagrożeniach dla naszej wiary. Posłuchajcie, ja 14 takich zagrożeń znalazłem. Juda pisze w swoim liście, abyśmy podjęli walkę o wiarę. My mamy walczyć. To też pokazuje, że będą trudności, że będą kłopoty, ale my musimy ten bój bojować. Bo ta walka została raz na zawsze przekazana nam, świętym, i koniec. I pisze tak, że można odstąpić od wiary. Że wiara może ustać. Że można się nawet zaprzeć wiary. Że można zboczyć z drogi wiary. Że można odpaść od wiary. Że wiara może być, nasza wiara może być podkopana. Że można osłabnąć w wierze. Że można cofnąć się z drogi wiary. Że można stać się rozbitkiem wiary. Mało tego, wiara może w nas obumrzeć. Wiara bez uczynków, pisze Jakub, jest jaka? Martwa. Martwa. Jak jest naszą wiarą? Może się cofłeś, może, nie wiem, twoja wiara została podkopana, może osłabnąć na drodze wiary. Testuj swoją wiarę. Próbuj ją. Czy trwasz w wierze, czy autentycznie trwasz w wierze. Jeszcze jedna rzecz, o której autor pisze, wracając naszą uwagę, abyśmy my patrzyli na Chrystusa. Patrz, jaką Jezus miał nadzieję. Bo czytamy tutaj tak. Zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż. U nas jest to tak przetłumaczone niezbyt bardzo dokładnie. W Grece jest tak. Dla wystawionej sobie radości albo dla oczekującej go radości Jezus wycierpiał krzyż. Z powodu tej radości, która go oczekiwała. Jezus nie cieszył się z krzyża, że on tam musi na krzyż iść. Nie, on się z tego nie cieszył. Ale on widział coś, czego ludzie nie mogli spojrzeć. On wiedział, że po tym krzyżu, po tym wszystkim, co będzie musiał znosić, będzie niesamowita radość. I on tą nadzieję miał i widział tą radość już. A w czym była ta radość? Właśnie w celu, jaki sobie wytoczył. A celem było zwycięstwo. To było jego nadzieją. Osiągnąć zwycięstwo. I tak jak Biblia mówi, a nadzieja nie zawodzi. A nadzieja nie zawodzi. Jezus taką nadzieję miał. Wykonało się, to znaczy inaczej Jezus by powiedział tak, zwyciężyłem. I to jest fundament naszego zbawienia. Zaplanowane to zbawienie było w wieczności i jest doskonałym zbawieniem, i nic do niego nie można dołożyć. Doskonałe zbawienie Jezus przygotował dla nas. Jaki jest nasz cel? Jaką nadzieję my mamy? Czym związana jest twoja, moja nadzieja? Apostoł Paweł pisze, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zmierzam do celu. Wytyczył sobie cel i zmierzał z determinacją do tego celu. I osiągnął go, jak wiemy. Jaki jest nasz cel? Czym związana jest nasza nadzieja? Do jakiego celu my zmierzamy? Wiecie, my jako ludzie często wytyczamy sobie jakieś cele. Nie krótkie, takie krótkotrwałe, aby osiągnąć cel i tak dalej. Ale czasami możemy doprowadzić do tego, że wytyczając sobie różne cele, ten główny cel nam z oczu zniknie. Będziemy tak zapracowani, tak zaharowani, osiągając te krótkotrwałe i krótkie cele, że ten główny cel nam z oczu zniknie. Jaki jest nasz cel? Biec w tym biegu, patrzeć na Chrystusa. A czego Jezus oczekuje od siebie i ode mnie? Jakie ma oczekiwanie? Bo tutaj czytamy najpierw, że ci wierzący ludzie mieli wokół siebie wielki obłok świadków. To się odnosi do tego, co jest napisane w 11 rozdziale. Tam jest ten rozdział poświęcony, tam są bohaterowie wiary wszyscy wymienieni. Tam są wymienieni ludzie, którzy ten cel osiągnęli. Nie zaparli się swojej wiary, pomimo prześladowań, pomimo cierpień, jakie na nich spadały. I dlatego pisze, że patrzmy na Jezusa, ale też patrz na obłok tych świadków, tych, którzy osiągnęli ten cel. Wiecie, świadek w języku greckim martyr znaczy świadek, a po łacinie martyr, a martyr znaczy męczennik. Martyrologia od tego słowa jest. Męczennik. Termin oznaczający właśnie cierpienie. Świadkowie Jezusa Chrystusa będą cierpieć. Będą przechodzić przez różne niedoskonałości w tym życiu. I oni dają świadectwo nam i są zachętą dla nas, abyśmy w ich ślady wstępowali. Oni osiągnęli to zwycięstwo. A czego Jezus oczekuje od ciebie i ode mnie? Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, bo jest cichy, pokornego serca. Mamy się uczyć od Jezusa. On jest najlepszym nauczycielem, on jest mistrzem, on jest naszym Panem. A Paweł powiedział tak, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Pana. Czego od nas oczekuje Pan Jezus Chrystus? Przeczytam dwa wersety. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. O czym to mówi? Pan Jezus tu mówi, że mamy Go miłować więcej jak kogokolwiek na świecie. Jego więcej miłować jak kogokolwiek na świecie. Oczywiście my mamy właściwe relacje, mamy kochać, mężowie mają kochać swoje żony, rodzice mają kochać swoje dzieci, dzieci mają kochać swoje rodzice i tak dalej. To jest naturalne. Ale Pan Jezus mówi, że jeśli więcej będziesz kochał żonę jak mnie, nie jesteś godzien tego. Mamy go więcej miłować jak kogokolwiek na ziemi. A drugi werset mówi tak. Tak więc każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Miłować go bardziej jak cokolwiek na tej ziemi. Mamy kochać Jezusa Chrystusa. I w tym nie ma żadnego kompromisu. Nie ma żadnego kompromisu, bo tak jak Pan Jezus powiedział, nie można dwóm Panom służyć. Albo mnie, albo temu, bo prędzej czy później jednego się zaprzesz. Nie ma kompromisu. Mamy kochać Jezusa. Ale jeszcze mam 5 minut? Czy za długo mówię? To jeszcze jedna myśl. Ale patrzmy jeszcze, abyśmy też patrzyli na jeszcze jedną rzecz. Patrzyli właśnie na naszych przeciwników, na wrogów. My mamy jako wierzący ludzie przeciwników. Świat, grzech, diabeł. My nie możemy stracić z pola widzenia naszych przeciwników. Musimy być bardzo czujni. Dlatego tu pisze, złóżcie z siebie wszelki ciężar. Wiecie, zawodnik startujący nie biegnie z plecakiem, nawet w garniturze, ani w bucikach ładnych. Dzisiaj zawodnicy mają sprzęt, który specjalnie się dla nich robi. Wiecie, ja pamiętam w latach 70. był taki jeden maratończyk, Belg z pochodzenia, to on po każdym biegu maratońskim 5 centymetrów niższy się stawał, niższy. Ponieważ przez te 42 kilometry to się wszystko tak zbijało, że on kurczył się, 5 centymetrów niższy. Dzisiaj buty takie robią, że nikt tam się, taką amortyzację mają te buty i tak dalej, sprzęt. To decyduje czasami o tym, żeby uczestniczyć w tym biegu. Dzisiaj mają specjalne stroje sportowcy, jak najlżejsze. Ale tutaj pisze, żeby rzucić z siebie wszelki ciężar. Nikt z żadnym z plecakiem, bagażem nie biegnie. Te ciężary to nie są grzechy. To są, mogą być czasami bardzo dobre rzeczy i one są często dobre rzeczy w oczach innych ludzi, ale to są wszelkiego rodzaju troska o dom, o rodzinę, o życie, o jutro, o pracę. Chciałbym dobrze być zrozumiany. Jest różnica pomiędzy troszczyć się, a troskać się. My wszyscy w jakiś sposób troszczymy się o swoich bliskich, o swoje domy, ale troskać się to znaczy niepotrzebnie się zamartwiać. Niepotrzebnie czasami wybiegać myślami w przód. A co to będzie jutro? Mam taką siostrę, która jak to te przemiany były, zawsze gdzieś tam redukcja była w zakładzie pracy i ona niczym innym nie żyła, tylko to, że zwalniają i boi się, że zwolnią ją i zwolni. O niczym innym nie mówiła, tylko że ją zwolni. I do emerytury dorobiła i nie zwolnili. Tym się tak troskała i zamartwiała. Ile razy w naszym życiu biegniemy z jakimś ciężarem? Tak jak tamci, oni jedną nogą jeszcze byli w chrześcijaństwie, ale drugą nogą już byli w judaizmie. A jak jest z nami? Wiecie, ja mam też takie doświadczenia, na Zachodzie byłem i tak dalej, mam takie doświadczenia jak wierzący ludzie i też mogłem widzieć, jak wierzący ludzie angażują się w rzeczy, które czasami, no i przede wszystkim styl życia, jaki prowadzą, materializm, konsumpcjonizm i tak dalej. I to doprowadzało do tego, że tak naprawdę zeświadczały tryb życia prowadzili. To są właśnie te brzemiona, które my sobie sami często na nasze barki zakładamy. Ale też piszę tutaj, żebyśmy nie grzeszyli. Rzuć się siebie wszelki grzech. I ktoś by mógł powiedzieć, no ale wierzący nie grzeszą. No może i nie grzeszą, nie są mordercami, gdzieś tam, nie wiem, kasiarzami nie są, włamów nie robią do banków i tak dalej. Nie spotkałem takiego wierzącego. Ale doświadczenie życia też mówi, że wierzącym może spokojnie mieszkać złość, zazdrość, niecierpliwość, podejrzliwość, nienawiść. Wierzący ludzie mogą żyć z brakiem przebaczenia, nie potrafią często przebaczyć i tak dalej. I żyją z tym. Rzucić siebie trzeba ten grzech. A co trzeba zrobić? No trzeba, po pierwsze, trzeba wyznać ten grzech. Twoja ocena samego siebie może być całkiem inna jak Pana Boga. Ty możesz oceniać sobie, wszystko jest okej. To jest tak, jak Pan Jezus oceniał zbór w Laodycei. Oni mówili, wszystko u nas okej, bogaci jesteśmy, niczego nam nie potrzeba, fajnie się nam żyje, a Pan Jezus mówi, co? Jesteś biedak, goły, pożałowania godzin. Ocena Pana Jezusa może być całkiem inna. Dlatego jeśli coś takiego jest, musisz przyjść do Jezusa, wyznać Mu swoje grzechy, prosić o przebaczenie. Pan Jezus nigdy nie przymknie oka na nasze grzeszki. Nawet te najmniejsze. Dlatego patrzmy na Jezusa. Uczmy się. Kiedyś może słysząc słowo, twoje serce topniało, stawało się miękkie, ale przez to, że właśnie z taki flircik z grzechem zacząłeś robić, zostałeś oszukany. I możesz czasami siedzieć na nabożeństwie i w ogóle siedzieć nieporuszony, słuchając Bożego Słowa, słuchając kazań. Możesz być nieporuszony, nawet czytając Boże Słowo. Możesz być wierzącym i mieć z nimi społeczność, ale sam nic wewnątrz nie czuć. Można. Dlaczego? Bo grzech cię oszukał. Dlatego jeśli to jest w twoim życiu, przyjdź do Jezusa, wyznaj Mu to. Patrzeć na cel, osiągnąć cel. To jest główne nasze zadanie. Trzymać się Chrystusa, biec w tym biegu i nie odwracając głowy, nie zwracając swój wzrok w innym kierunku, patrzeć na Jezusa, widzieć Go i osiągać ten cel. Mierzam do celu, apostoł Paweł pisze, do nagrody, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zmierzam do celu. Czy zmierzasz do celu? Wiecie, chodząc po górach, miałem tą przyjemność z Robertem chodzić po górach i nawet odważyłem się z Robertem pójść chyba najtrudniejszym szlakiem w Tatrach, Orlą Percią, że nogi się czasami trzęsły, ale jakoś daliśmy radę. Nauczyłem się jednej rzeczy w górach. W górach chodzi się szlakami. Nie schodzi się szlaku. Raz spróbowałem w Wiśle, będąc z szlaku, zejść pomiędzy stożkiem a czantorium i potem srogo tego żałowałem, że nie szedłem utartym szlakiem. Patrz na cel. Pan Jezus wytyczył drogę. Idź w tym kierunku. Ufaj Jemu, a osiągniesz cel. To jest nasze zadanie, wszystkich nas. Niech Pan Bóg was błogosławi i życzę wam tego z całego serca, abyście ten cel osiągnęli. Amen.